Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria. I zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, to cyrk, tradycja, akrobacja i rozrywka. A temat ten podejmiemy z specjalistami w tej dziedzinie życia cyrkowego. I są z nami pani Ewa Zalewska, właściciel i dyrektor artystyczny Cyrku Zalewski. Witamy serdecznie.
Witam również.
Jest z nami siostra rodzona pani Ewy, pani Lidia Król-Pinder, właściciel cyrku Korona oraz wiceprzewodnicząca Związku Pracodawców Cyrku i Rozrywki. Witamy.
Witam również.
Jest z nami również pan Mirosław Złotorowicz, właściciel i dyrektor cyrku Arena.
Dobry Państwu.
Rzeczywistość cyrku. Niesamowita sztuka. Ktoś, kto nie był w cyrku nigdy, to chyba trudno jest tę rzeczywistość wytłumaczyć, opisać słowami. Jak żeśmy tutaj zresztą przed naszą rozmową podjęli ten temat, to pani Ewa napomniała, że to trzeba po prostu zobaczyć, że samymi słowami bardzo trudno jest opisać tę sztukę cyrkową. Dlatego może jako wprowadzenie do naszego dzisiejszego programu, do rozmów niedokończonych na antenie Telewizji Trwam i Radia Maria, niech właśnie takim wprowadzeniem będzie pokaz tej sztuki cyrkowej. Zapraszamy bardzo serdecznie. Fragment, który przed chwileczką zobaczyliśmy, czy usłyszeliśmy, był to fragment z 15. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Cyrkowej, mającego miejsce w Warszawie w 2014 roku. I to zaledwie pewnego rodzaju namiastka, prawda, tej pasji, tej sztuki, która dokonuje się na arenie cyrkowej. To jest to, co my widzimy jako odbiorcy. A jak ta rzeczywistość wygląda od strony twórców tej sztuki? Panie Mirosławie.
No cóż, no...
Czym jest cyrk właśnie dla tych, którzy tworzą tę sztukę?
No cyrk jest całym naszym życiem. Zaczynamy karierę cyrkowca w szkole cyrkowej. Taka szkoła jest w tej chwili również w Julinku pod Warszawą. Tam uczymy się tej trudnej sztuki. Uczymy się przez 2-3 lata. No wiadomo, wcześniej jesteśmy też jakoś przygotowani pod względem sprawnościowym do tego wszystkiego. Tam tworzymy numery cyrkowe, które potem no możemy pokazywać na cyrkowej arenie. No, jest to ogromna satysfakcja występować dla publiczności, otrzymywać brawa za wykonywaną pracę. Sztuka cyrkowa sama w sobie mnie samego na przykład bardzo urzekła z tego względu, że ona dla człowieka jest ogromnym wezwaniem, a nie ma w zasadzie końca. Można sobie poprzeczkę podnosić ciągle i wciąż. I no, gdybym miał jeszcze raz wybrać swoje życie, to również poszedłbym do szkoły cyrkowej i też bym chciał zostać artystą cyrkowym.
Cyrk swoimi początkami sięga starożytnego Rzymu. Cyrkus Maximus, cyrk Zaleski oraz cyrk Korona zostały założone w 1993 roku, ale wiemy, że tradycje są już daleko, daleko wcześniej sięgające. Jak to wyglądało? Pierwszy cyrk w Państwa, Pani rodzinie. Pani Ewo, prosimy.
No, nasze tradycje to już 7 pokoleń w tej branży, w tym zawodzie. Dziadek wiele mi opowiadał jeszcze jak żył o cyrku, ale byłam wtedy małą dziewczynką i nie wszystko jakby słuchałam za bardzo z ciekawie. Dla mnie od najmłodszych lat pasją była akrobatyka. Na przestrzeni tych wszystkich naszych rodzinnych jakby numerów wykonywanych akrobatyka królowała. Ale jak to bywa, jedni zajmowali się gimnastyką, drudzy tresurą zwierząt, bo rodziny kiedyś cyrkowe były bardzo liczne. Więc tutaj w zasadzie można powiedzieć, że rodzina zajmowała się właściwie całym przedstawieniem. Nie tak jak teraz, kiedy w zasadzie przedstawienie jest międzynarodowe. I staramy się zawsze angażować artystów naprawdę z całego świata, tych najlepszych, szczególnie na festiwalach sztuki cyrkowej. Pokazujemy to, co jest najlepsze. Na przestrzeni wieków oczywiście cyrk się zmieniał. Cyrk jest sztuką bardzo starą, najstarszą chyba ze sztuk w ogóle. Ale bardzo chętnie korzysta z nowoczesności. Począwszy od świateł, wykorzystania różnych środków technicznych, czy mikrofonów, prawda, czy całej scenografii cyrkowej, chociażby też przemieszczania się, a więc transportów. W tej chwili bardzo ważna jest też choreografia, oprawa tych numerów cyrkowych. Także cyrk się ewoluuje z biegiem czasu.
Czyli ta tradycja cyrku w Pani rodzinie sięga już początków XIX wieku, prawda?
Tak.
To rodziny Nowotnych i Niemeczków, które przybyły do nas z Czech. A Pani, pierwszy debiut na arenie cyrkowej Pana Mirosława?
No, jak powiedziałem wcześniej, ja żadnych tradycji cyrkowych u mnie w rodzinie nie było wcześniej. Ja poszłem do szkoły cyrkowej po prostu z pasji. Zraził mnie tym wszystkim mój kolega, który był kilka lat starszy ode mnie, który skończył też szkołę cyrkową w Julinku. Pamiętam, opowiadał mi o swoich podróżach gdzieś tam w Kazachstanie, w Rosji. Wszystko mnie to bardzo urzekło. No i poszłem do szkoły cyrkowej, skończyłem tą szkołę cyrkową. No i w ten sposób stałem się cyrkowym artystą. Wykonywałem w szkole cyrkowej w ogóle kończyłem specjalizację jeździectwo, woltyżerkę na koniach. Woltyżerka również nas urzekła. Mieliśmy wspaniałego nauczyciela, pana Grzebiowskiego, którego wszyscy znają. Przekazał nam całą wiedzę na temat woltyżerki, na temat koni, na temat jak trzeba się z tymi końmi obchodzić, jak je karmić, jak je pielęgnować. No wszystko. Aczkolwiek na koniach pracowałem bardzo krótko. Z tego względu, że no, to są numery zespołowe i grupa, która była wtedy stworzona, no to nie wszyscy mieli takie same plany jak ja.
Bardzo trudno jest grupę utworzyć.
Tak, część osób odeszło i w związku z tym no, ja równorzędnie z woltyżerką uczyłem się też w szkole cyrkowej ekwilibrystyki. No i można powiedzieć, że tutaj również całe swoje siły położyłem właśnie na tą ekwilibrystykę. Robiłem numer na arenie. Nazywało się to Wolne Drabiny, czyli jest to taka drabina, która jest o nic nie oparta. Na tej drabinie wykonuje się tam różne akrobacje, wchodzi się, schodzi się, można stawać na rękach, można skakać z niej jakieś tam salta, przerzuty, można później pracowałem też również ze swoją żoną, więc jakieś tam piramidy żeśmy budowali i tak dalej. To wszystko w oprawie świetlnej, w oprawie w kostiumach, w oprawie muzycznej. No, przynosiły jakieś tam efekty. No, urzekaliśmy tym po prostu publiczne swoich ludzi.
No ja to wystąpiłam na arenie mając lat 7 po raz pierwszy. Tak, uwielbiałam to. Tata był moim nauczycielem. Bardzo, bardzo mi się podobało występowanie przed publicznością. No jakieś popisywanie się to chyba było, nie wiem, próżne, ale naprawdę bardzo było mi przykro, kiedy po kilku latach tata powiedział: ty masz być normalna, a więc zostawiam cię u babci w Toruniu, bo ja się urodziłam w Toruniu, i będziesz chodzić do szkoły. I od 5 klasy szkoły podstawowej musiałam niestety zostać na miejscu, ponieważ zaczęły się schody, poważna nauka, i bardzo ubolewałam nad tym, że ja jakby miałam przerwane występy na czas nauki. I dopiero po maturze, kiedy dostałam się do szkoły cyrkowej, rozpoczęłam nowy etap występów w cyrku, na arenie cyrkowej.
Jaki element właśnie sztuki cyrkowej był pani domeną?
Akrobatyka oczywiście. A można powiedzieć, specjalizacją moją były gry ikaryjskie, czyli ja byłam takim rekwizytem, który podrzucał swoimi nogami tata. Tak.
A jeśli chodzi o panią Lidię?
A ja troszkę inaczej, ponieważ no, tata był tą głową rodziny, tak. I zawsze mówił: jedna w cyrku wystarczy, a ty się ucz. No, to się trochę uczyłam, tak? Skończyłam Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Poszłam do pracy jako nauczycielka wychowania fizycznego. I kiedy przyniosłam pierwszą pensję do domu, pamiętam słowa taty, mówi: wiesz, chyba się pomyliłem. Ale już było dosyć późno, ale... Było dosyć późno, ale jednak...
Późno w sensie zabrania się za akrobatykę.
Tak, tak, w tym sensie oczywiście. Tak, było późno, ale okazało się, że nie tak zupełnie późno, ponieważ mój debiut był w bardzo pięknych warunkach, idąc śladami tutaj siostry. Wystąpiliśmy w Hiszpanii w przepięknych warunkach w Benidorm Palace z naszym czteroosobowym zespołem. Tak zwana dyscyplina handwoltyż z drążkiem, czyli tłumacząc na polski, też można powiedzieć podrzucanie, tak, na drążku dwóch
Dlatego
partnerów.
Dlatego powiedziałam, jest trudno opowiadać, tak, trzeba oglądać.
Trzeba to oglądać. Dwóch partnerów trzymało taki drążek, czyli taką tyczkę, przez którą skaczą tyczkarze, tylko na w której? Pozycji poziomej, i na tym skacze się przeróżne elementy. Więc w takim właśnie numerze ja brałam udział.
Ciężko było się wyłamać, prawda, z tej pasji rodzinnej?
Oj, bardzo ciężko, dlatego że w głowie zawsze był cyrk. Cyrk to... nawet w tej chwili...
Mamy to w genach, ja sobie nie wyobrażam innego życia.
No, cyrk jest po prostu nie tylko dla nas cyrkiem, tak? Jest naszym
życiem.
Zawodem, pasją, ale to jest nasz dom. Często ludzie zadają nam takie pytania, ile my jeździmy z cyrkiem. No 9, 10 miesięcy, a to wy nie macie domów. A my jak to nie mamy domów? Naszym domem jest cyrk, co jest bardzo trudno ludziom spoza zrozumieć.
Ja zawsze mówię, to jest moje środowisko naturalne, ja się w nim najlepiej czuję.
No, trzeba powiedzieć, że my nie czujemy tego, że gdzieś tam jesteśmy w podróży, tak, że gdzieś tam jesteśmy w jakimś obcym mieście. My mamy swoje podwórko, nie, mamy swoje kempingi, mamy swoje, prawda, ogrody przed kempingiem, mamy swoje kwiatki.
Tak. Ludzie znajdują nas jakoś, no nie wiem, biednych, bo my podróżujemy, tak? Natomiast nam się wydaje, że to ludzie są biedni, mieszkając w tych blokach, chodząc na 8 godzin do pracy, wracając. To jest dopiero monotonia. Nasze życie jest zupełnie inne, tak, aczkolwiek okupione ciężką pracą i innymi problemami, ale czujemy się w nim chyba dobrze, tak mi się wydaje.
No tak, ale wiesz, ludzie tego nie doceniają, że mają na co dzień na przykład prąd. Tak. To jest taka naturalna rzecz, prawda, że ma się wodę w kranie. My musimy o to wszystko walczyć codziennie od rana, bo przyjeżdżamy na nowe miejsce
organizować
i teraz czekamy, aż przyjadą panowie z wodociągów i podłączą nam hydrant. Więc doceniamy takie zwykłe rzeczy, cieszymy się, że wszystko mamy.
Nie jest to takie, prawda, też łatwe, bez wątpienia, ponieważ jest to życie nieustannie w drodze, nieustannie na walizkach, nieustannie...
Właśnie
człowiek
nie na walizkach.
Zmienia miejsce w przyczepie,
prawda? Z domami swoimi. Tak.
Nieustannie to środowisko się zmienia. Też zmieniają się ludzie. Z różnym też pewnie przyjęciem się Państwo spotykacie. Chociażby gdzieś przygotowując się do programu wyczytałem, że ponad około 50 razy szkołę Pani zmieniała ze względu na to, że faktycznie to życie było takim życiem wędrownym. Mhm. I to jest ta druga strona, prawda? Tak. Która ma również swoje blaski.
Całą klasę za darmo wpuszczałam do cyrku, w której byłam aktualnie na przykład miesiąc w Krakowie, czy dwa miesiące w Warszawie, no to już kolegów.
No ale powiedzmy, że tak było kiedyś, jak cyrki stały w jakimś mieście, powiedzmy miesiąc czasu, dwa miesiące.
No i pół roku kiedyś, jak ja byłam dzieckiem.
Tak. W tej chwili cyrki stoją, u nas jest przynajmniej w Polsce taki system jeden dzień. W związku z tym,
o czymś takim trzeba
zapomnieć. Mhm. Moja żona powiedziała od razu, mówi: Mirek, rób co chcesz, ale ja zabieram dzieci, zostaję w domu i dzieci muszą chodzić do szkoły, muszą szkołę skończyć. Oczywiście bardzo słuszna decyzja. No nie mogło być inaczej społecznie, prawda?
No ale czy mogło być inaczej? Też bardzo dbał o naszą edukację, tak. Także to jest również i starsi artyści przyznawali sobie sprawę z tego, że dzieci trzeba edukować, prawda? Teraz, jak widzę, to świat tak właściwie tak bardzo dużo zbliża się ku naszemu tutaj cyrkowemu życiu, ponieważ jest bardzo dużo takich rodzin, które pracują za granicą na przykład, prawda? My też jeździliśmy dużo za granicę i to był ten problem z dziećmi. Aczkolwiek my jako dzieci znaliśmy języki, bo pracowali nasi rodzice w różnych krajach, czy mój syn tak samo. No, co prawda tylko na wakacje przyjeżdżał, prawda? Ale nawet nauczyciele mówili, proszę zabierać jak najczęściej ze sobą, bo szkołę to on nadrobi, prawda? A podróże strasznie kształcą, bardzo rozwijają. Bardzo tak, nastawienie do świata, do innych ludzi nasze jest bardzo pozytywne, otwarte. My nie mamy jakichś takich problemów.
A jeszcze jeśli... Jeżdżą całe rodziny?
Tak.
Całe rodziny, prawda?
Całe
to
rodziny,
tak. Że
tak.
Gdzie, na ten czas gdzieś... Są
no nie, u mnie tak to nie znaczy, jest. W moim
właśnie.
Przypadku akurat tak nie jest u mnie, ponieważ ja mam dzieci...
Bo ty nie jesteś z cyrku.
Ponieważ ja mam dzieci w wieku szkolnym. Mój starszy syn ma 14 lat, młodszy ma 8 lat. A w związku z tym ja jeżdżę sam prowadzę cyrk. Sam nad tym wszystkim panuję. Moja żona siedzi w domu, oczywiście pomaga mi również. W jakiś tam sposób, no,
administracyjnie
wiadomo, płaci rachunki, płaci faktury, płaci, no dużo dzwoni, dużo, bardzo mnie wyręcza, ale no, moje dzieci właśnie
uczą
się w domu, są w domu, chodzą do szkoły, uważamy, że to jest no, najważniejsze.
Ja myślę, że jeszcze...
Pan Rosow ma tym trudniejsze, prawda, zadanie. Ale wróćmy jeszcze, bo w przyszłym roku polski cyrk będzie obchodził 135. rocznicę swojego istnienia. I jak Państwo sądzą, jak zmieniał się, ewoluował cyrk na przestrzeni tych lat? Ten cyrk sprzed x lat, a teraz? Jaki to jest cyrk?
Przede wszystkim teraz wszystkie cyrki są prywatnymi cyrkami, tak? Także każdy ma swojego gospodarza, który rządzi lepiej, gorzej, tak to wygląda. Natomiast w poprzednich latach był monopolista Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, który miał pod sobą wszystkie istniejące cyrki, tak? I on decydował o tym, gdzie
jakie będą programy?
Jakie są programy, gdzie jadą artyści, jakimi trasami będą jeździć. A jeszcze wcześniej, jak były cyrki prywatne, no to są czasy naszych dziadków, tak?
Tak.
Tak to wyglądało.
No tak jak ja powiedziałam, cyrk tak samo ewoluuje jak cały świat. Żyjemy też tutaj, prawda, w tych czasach, w których pewnych elementów cyrku już się nie wykonuje, prawda, bo są inne warunki, bo jest inny, jakby inne możliwości, ale są dużo większe również dla cyrku jako widowiska, prawda, w sensie właśnie technicznym, oprawy, czy to właśnie reżyserskiej, choreograficznej, oprawy kostiumowej, oprawy świateł, techniki całej, do wykorzystania jak najbardziej, jak we wszystkich widowiskach różnego typu, prawda?
Zmieniają się transporty, nie ma wozów drzemały.
Oczywiście,
są naczepy, nowoczesne, tak, są ciągniki siadłowe, naczepy, są namioty wysokiej klasy szyte w specjalistycznych fabrykach. Nie ma prezentowych.
Zupełnie mają ludzie świetne pomysły, tak jak w każdej branży, prawda? Tak jakby widzieliśmy tu przed chwilą motory w kuli, prawda? To są artyści z Brazylii, oni się w tym specjalizują. Naprawdę owacje na stojąco, coś nowego, tego kiedyś w cyrku nie było, a więc wykorzystanie wszelkich jakichś i nowoczesnych elementów.
Myślę, że wcześniej też nie było takiej formy jak reżyser, choreograf,
tak.
Osoba, która się świetnie zna na światłach, tak? Bo to wszystko po prostu poszło
do przodu.
Jako widowisko.
Pełne, tak.
Światło, dźwięk jak najbardziej.
Ale też dawniej ludzie tworzący, prawda, sztukę cyrkową też cieszyli się pewnego rodzaju przywilejami, chociażby mogli wyjeżdżać za granicę i to było chociażby w taki sposób doceniona ta sztuka, ta praca. Czy dzisiaj Państwo spotykacie się z takim docenieniem, zauważeniem? Czy jednak to jest zupełnie inaczej, trzeba gdzieś się bardzo mocno przebijać do przodu?
Znaczy, my z mężem jako artyści braliśmy udział w wielu festiwalach sztuki cyrkowej, a więc jak najbardziej rzeczywiście ten zawód był oknem na świat. Czuliśmy się bardzo docenieni. W zasadzie jako artyści zdobyliśmy wszystko, co może zdobyć artysta cyrkowy. Nagrodę Srebrnego Klauna na festiwalu największym światowym, Monte Carlo, gdzie książę Rainier przewodniczy, tak, gdzie książę Rainier bardzo kocha cała rodzina Grimaldik, bardzo wspiera. To jest taki nasz ołtarz cyrkowy, gdzie spotyka się cały świat cyrkowy właśnie w Monte Carlo. Litka niedawno wróciła z ostatniego festiwalu. Byłam również w jury na tym festiwalu i naprawdę jesteśmy taką wielką rodziną cyrkową i wszyscy prawie się znamy, artyści cyrkowi, nie tylko polscy, ale właśnie jest to taka sztuka właściwie międzynarodowa, internacjonalna.
Też może warto powiedzieć o Europe Circus Association. Jest to taka organizacja skupiająca cyrki, najlepsze cyrki można powiedzieć, i właśnie w Monte Carlo w czasie trwania festiwalu odbywają się spotkania tejże organizacji. Myślę, że warto to podkreślić.
A gdzie Państwo szukacie inspiracji, prawda? Bo też widz jest wymagający, coraz bardziej wymagający.
Tak, tak.
I spragniemy coraz większych emocji, a cyrk tych emocji nieustannie dostarcza. I skąd te inspiracje? I co teraz na przykład cieszy się taką największą popularnością, jeśli chodzi o państwa cyrki?
Ja myślę, że nieustannie, jeśli chodzi o tutaj Polskę, największą popularnością cieszy się tradycyjny cyrk, ale zawierający te nowoczesne elementy również. A więc tradycyjny cyrk, czyli zwierzęta. Polacy nie wyobrażają sobie cyrku bez zwierząt, a my musimy im jakby dostarczyć
to, co
tego, co sobie życzą. Nie musimy i chcemy oczywiście, a więc pokazujemy te zwierzęta w zupełnie inny sposób jak kiedyś, prawda? Bo zmienia się przecież obyczaj, zmienia się sposób podejścia, sposób traktowania. Nasze zwierzęta są naprawdę bardzo pieszczone, kochane i mają się bardzo dobrze. Nie wymaga się od nich żadnych trudnych elementów. One mają tylko pokazać swoje piękno. I w ten sposób są pokazywane w tradycyjnym cyrku, gdzie przychodzą całe rodziny, jak ja to mówię, od 2 do 102 lat. Przychodzą babcie i dziadkowie z wnukami, przychodzą rodzice, jeśli nie są w pracy, prawda? Więc w weekendy przeważnie są to całe rodziny, natomiast w tygodniu przeważnie jest to babcia z wnukami, ponieważ rodzice są w pracy. I tyle satysfakcji daje właśnie patrzenie na ich twarze, kiedy zapominają o wszystkim, otwierają usta i zachwycają się. Oj, nawet zwykłym pieskiem, który jest na arenie. Oj, jaki piesek, chociaż może podobnego ma gdzieś tam obok u sąsiada.
Czyli ta przestrzeń tradycji. Niesamowicie istotna, niesamowicie ważna.
Tak, tak.
Bez której cyrk straciłby dużą część. Ale z drugiej strony, chociażby przed chwileczką pani wspomniała o tej kuli, prawda?
Tak.
Gdzie to wygląda bardzo tak
emocjująco. Są to duże emocje.
I jak, skąd takie pomysły?
Ja myślę, że inspiracją też są inne cyrki, dobre cyrki zachodnie oraz festiwale, których nie brakuje w całym świecie, gdzie można zobaczyć trochę inne numery, których jeszcze na przykład w Polsce nie było, tak? Tak jak na przykład Kula Śmierci.
Te motory.
Czy jakieś ekstremalne skoki. Numery, o których byśmy nigdy nie pomyśleli, że to będą cyrkowe numery, bo tak
sami
naprawdę
artyści wymyślają coś takiego.
Wymyślają to właśnie artyści, gdzieś to można zobaczyć i ja pamiętam bardzo dawno temu, no, taką inspiracją do przywiezienia takiej grupy po raz pierwszy Kenijczyków. Zobaczyłyśmy to razem w takim trochę innym cyrku niemieckim, Flickflack nazywającym się, gdzie były rzeczywiście brawa na stojąco. My też nie wiedzieliśmy, że w ogóle ktoś taki, taka grupa istnieje. To był chyba 93 czy 94 rok i po raz pierwszy została taka grupa artystów z Kenii sprowadzona do Polski, gdzie robiła no, niesamowitą furorę i myślę, że do tej pory też się podobają, tak?
No, ale coś żywiołowi,
coś innego, coś się ludziom wszystko, po prostu podoba.
Wszystko w cyrku, co jest dobre, co jest co cieszy oko, się podoba. No, programy należy tworzyć tak, żeby oglądając je potem przez cały rok, samemu się nie nudzić.
No właśnie.
Zawsze prowadząc konferansjerkę i stojąc właśnie zaraz za kotarą, no to staram się tak właśnie tworzyć swoje programy, tak dobierać artystów, żeby ogląda się codziennie praktycznie to samo i to samo w człowieku wzbudza pewne jakieś tam emocje. No. Człowiek doskonale wie, co oni będą skakać, jakie elementy, a jednak codziennie ten występ jest inny.
Dlatego, że to jest żywe
jest
widowisko i oczywiście, że codziennie trzeba dać z siebie wszystko.
To jest
nigdy
też
nie wiadomo, nie ma pewności, że się uda. To nie jest puszczony film na ekranie, prawda?
To jest też moc tego cyrku właśnie, że to jest bardzo, bardzo prawdziwe.
Publiczność to czuje, szczególnie na premierach właśnie, że coś się dzieje naprawdę, że to jest prawdziwe.
Panie Mirosławie, pan wspomniał o tym, że faktycznie gdzieś doskonale pan zdaje sobie sprawę, co będzie, konkretne kroki, wszystko pan doskonale to zna. I pytanie też o rutynę. O rutynę w dwojakim sensie. O rutynę właśnie tego przez tyle czasu, prawda? Człowiek każdego dnia gdzieś w tym wszystkim uczestniczy. Czy to się nie nudzi? Ale druga i przede wszystkim ważniejsza sprawa. Rutyna, jeśli chodzi o artystów. Bo wiemy, że rutyna często gubi. A tutaj nie ma miejsca na błąd. Jak sobie z tym radzą artyści?
Powiem tak, rutyna jest do tej pory kiedy nie ma jakiejś presji. W momencie, kiedy na widowni pojawia się ktoś ważny, powiedzmy, ktoś, kto się doskonale zna na sztuce, ktoś, kto potrafi doskonale ocenić występ, no to wtedy już nie ma żadnych reguł. Artysta traci wszelką rutynę, puszczają wszelkie emocje i znowuż ma tremę.
Znaczy tremę to ma przed każdy artysta, jeśli jest rzeczywiście artystą z prawdziwego zdarzenia, na pewno ma tremę przed każdym wyjściem. I najważniejsi są jednak, to jest publiczność jest najważniejsza dla nas. I to nie myśli się o tym, że coś się może stać, tylko o tym, żeby wyjść z twarzą, czyli żeby to się udało. Czasami powtarza się element i drugi raz, i trzeci raz, ale nie więcej, bo wtedy już się robi nieciekawie. I to jest właśnie, ale publiczność jest wspaniała, bo ona wszystko czuje, wszystko wie, pomaga brawami. Natomiast pewni nie jesteśmy nigdy, czy wyjdzie ten element, czy nie. Rutyna czasami gubi rzeczywiście, bo człowiek jest pewny i myśli, że wszystko pójdzie, a tu się okazuje, że niekoniecznie, bo dzisiaj akurat nie jest to właśnie najlepszy dzień. Natomiast doświadczenie robi swoje. Jeśli chodzi o festiwale na przykład, gdzie jest stres największy, bo to jest też konkurs, prawda? Trzeba wygrać albo chce się bardzo wygrać. No to wtedy doświadczenie jest bardzo ważnym elementem, a z drugiej strony jeszcze trzeba być bardzo sprawnym fizycznie, czyli jeszcze młodym, prawda? I nie ryzykować nowych elementów, bo niektórzy, o na festiwalu to ja dołożę, zamiast podwójnego salta skoczę potrójne. Nigdy nie wolno takich rzeczy robić, bo trema gubi na tyle, że zamiast 100% zostaje te 50% pewności.
Tak, ja pamiętam na przykład moich kolegów artystów, jak ćwiczyliśmy na sali wiolinków w szkole cyrkowej, no ćwiczyło się pewne elementy akrobatyki. To wszystko ćwiczyło się zabezpieczeniem. Zupełnie zmienia się rzeczywistość, kiedy
nie ma tego
zabezpieczenia. Nie ma. To jest zupełnie już inny świat. Zabezpieczeniem, powiedzmy, akrobaci skakali potrójne, poczwórne salta i dla nich to było od tak. A się okazuje, że po ściągnięciu linki nie mogą nawet jednego salta skoczyć, więc no emocje są tutaj naprawdę, potrafią nad człowiekiem...
Myślę, że ta rutyna to raczej jest nic dobrego, tak bym to określiła, bo największe emocje to chyba jak się otwiera kotara i trzeba wyjść i spojrzeć w oczy publiczności i zrobić to, co się umiało, tak? To jest chyba to najważniejsze, bo myślę, że jednak rutyna bardziej gubi. W cyrku różne rzeczy się zdarzają, może na przykład zgasnąć światło niechcące, tak? No, jakieś niespodziewane rzeczy
pamiętam
mogą się...
Pamiętam swoje premiery, jak było coś takiego, że otwiera się kotara, wychodzę...
Ciemność.
nagle... ułamki sekund, już jestem sportą za kotarą. I to wszystko tak wszystko automatycznie.
No ja tak miałam Monte Carlo.
Człowiek właśnie robi, że.
Nie pamiętam człowiek dopiero za kotarą się budzi.
Tak. Że
właśnie. Przed otwarciem kotary, a naprawdę płakałam. Ja mówię, nie, ja nie wyjdę. Tak
tracisz
się bałam.
Swoją świadomość, tak.
Ale już jak się wyjdzie na tą arenę, koniec. Musi być.
Moi partnerzy zawsze do mnie mówili, tylko się tak bardzo nie staraj. Bo to już było wiadomo, nic nie będzie.
Cyrk, tradycja, akrobacja i rozrywka to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Telewizji Trwam oraz Radia Maria. Naszymi gośćmi są pani Lidia Król-Pinder, właścicielka cyrku Korona, wiceprzewodnicząca Związku Pracodawców Cyrku i Rozrywki, pani Ewa Zalewska, właścicielka i dyrektor artystyczny Cyrku Zalewski oraz pan Mirosław Złotorowicz, właściciel i dyrektor Cyrku Arena. Zapraszamy widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 00 11. Z Polski Południowej 56 657 00 12, spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 657 00 13, 48 56 657 00 14 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Cyrk, tradycja, akrobacja i rozrywka. Każdy z tych elementów jest zawarty w każdym z spektakli, można tak, prawda, określić, każde wystąpienie. I wspomnieli Państwo o tej newralgicznej rzeczywistości związanej z cyrkiem, jakim są zwierzęta. I dziś wiele osób protestuje, sprzeciwia się obecności zwierząt w przestrzeni cyrku. Są te protesty chociażby spowodowane gdzieś zarzutami, że nie są w najlepszych warunkach przytrzymywane i można by mnożyć, prawda? Jak ta rzeczywistość wygląda?
No oczywiście wszystko to jest nieprawdą. Ludzie ci, którzy nas oskarżają, mają w tym własny interes. Tak nie jest. Podawane są inne przykłady, a maltretowania zwierząt to w ogóle nie tyczy nas, mojego cyrku, cyrku Zalewski, cyrku Korona. Ja bym bardzo chciał, żeby któryś z właśnie tych ekologów powiedział, że w moim cyrku to i to zwierzę było tego i tego dnia bite i żeby dał taki przykład. Tymczasem owi ludzie pokazują przykłady z jakichś Chin, gdzieś z jakichś dalekich krajów, gdzie ludzi się traktuje dużo gorzej, a no i to wszystko jest nieprawdziwe.
Ja myślę, że oni nigdy, ci ludzie, którzy protestują, nigdy nie byli w cyrku przede wszystkim. Bo to właśnie
ja myślę,
oni
ci
protestują.
Mają własne...
I tak naprawdę to nie wiedzą, jaka to jest wielka profesja, trenowanie zwierząt. To trzeba być zawodowcem, żeby umieć to zrobić.
Może obejrzyjmy. Obejrzymy krótki fragment właśnie z cyrku Korona, poświęcony zagadnieniu zwierząt, tresowania zwierząt w cyrku. Bardzo serdecznie zapraszamy.
Przedstawiam wam nasze wielbłądy. To jest Hektor, Kuba, a to Sułtan. Idziemy po Libię i zabieramy je na trening. To jest Libia, ma 2,5 roku, trenuje z nami od listopada i zajmie jej to jeszcze 2 lata. Libia to jeszcze dzieciak, umie tylko kilka sztuczek.
Ale walczy. Go side, go side, go side. Ale walczy, Ferro. Come here. Come here. Ale hold, 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 hold. Down. Shh. Ashton. Ferro down. Down, 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 down. Well, this is Ferro.
To jest Ferro, koń walijski, 17-latek.
17 years. So was my parents, I am the eighth
Urodziłem się w cyrku, tak jak moi rodzice i 8 pokoleń rodziny wstecz. Od dziecka znam tylko takie cyrkowe życie. Dresując potężne dzikie zwierzęta, musisz doskonale znać ich charakter, ale przede wszystkim musisz je szanować. Wtedy one szanują ciebie. Z wielbłądami bardziej ćwiczymy niż je tresujemy. Trwa to od pół godziny do 45 minut dziennie plus trening kondycyjny od 10 minut do kwadransa maksymalnie. Zwierząt nie można przemęczać, bo tracą zainteresowanie nauką. Zwierzęta doskonale czują i rozumieją wszystko, kiedy jest show, kiedy jest dobra publiczność, kiedy jest przygotowanie do występu i dzień wolny. Ogarniają to doskonale.
Materiał, który opowiadał o trasowaniu zwierząt w cyrku Korona. Widzimy z tego materiału, słyszeliśmy, że pół godziny dziennie, tak? Trwa.
Zależy, o jakie zwierzęta chodzi. Na materiale wystąpił mój mąż, Tommy Pinder, oraz jego siostry Karol i Emily Pinder. Cała trójka to licencjonowani trenerzy zwierząt cyrkowych. W zależności od tego, które zwierzę wymaga konkretne, na przykład konie wymagają przebieżek głównie, tak? Muszą biegać. I o takich zwierzętach była tutaj mowa. Natomiast jeśli chodzi o opiekę nad zwierzętami i samo jakby dbanie o nie, to tak naprawdę to jest praca 24 godziny na dobę, tak?
Bo oczywiście trening trwał pół godziny.
Tak, więc
a sam występ trwa 5-6 minut.
No i tak jak mąż powiedział, no nie ma sensu ich jakby tu przemęczać, bo tracą zainteresowanie. A chodzi o to, że te zwierzęta są bardzo zainteresowane tym, żeby wystąpić, tak jak i ludzie.
Bardzo potrzebują bliskości człowieka i zainteresowania, tak jak pies w domu.
Tak, można powiedzieć, że im to sprawia radość, bo to nie są konie, które stoją w stajni cały dzień i nic, tylko to są bardzo inteligentne zwierzęta, bardzo czułe zwierzęta, które jak są na arenie, naprawdę lubią występować.
Generalnie sam występ zwierząt, na tym się w zasadzie kończy. Zwierzę wytresowane nie ma takiej potrzeby, żeby codziennie z takim zwierzakiem robić próby i tam wałkować go, że jeszcze, jeszcze, jeszcze. Zwierzę raz wytresowane doskonale wie, co ma robić, jaki jest jego występ. One doskonale rozpoznają muzykę swoją. Doskonale wiedzą, co mają robić.
To jest też ich dom, tak jak żeśmy mówili tutaj o nas. Dla nich to jest
lubiają
też dom.
Występować za każdy występ, dostają nagrodę.
Oczywiście, ale niektórzy tu myślą, że tak
na
ciężko pracują.
I zaprośmy również naszych widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo proszę. Halo, halo.
Tak, proszę.
Proszę bardzo. Z kim mam
przyjemność? Szczęść Boże, tutaj ksiądz Wojciech z Wiednia.
O, nasz
znajomy.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych w tej chwili na wizji. Cieszę się, że pani Litka, pani Ewa i pan Mirosław w tym programie wzięli udział. Niemniej jednak, też w ogóle się cieszę, że do takiego programu doszło. Chciałbym przypomnieć, że w ogóle w państwach zachodnich istnieje bardzo poważnie rozbudowane duszpasterstwo ludzi świata cyrku. Najbardziej chyba we Francji, ale także w krajach Europy niemieckojęzycznej. Ja też należę do tej grupy i nawet mam też dobry kontakt z polskimi cyrkami. Ostatnio nawet miałem okazję w Ostródzie poświęcić cyrk Arena. Najważniejsze jest to, że cyrk i ludzie cyrku nie zostali opuszczeni przez Kościół, a obecny papież jest wielkim wielbicielem cyrku. Zresztą ostatni papieże, można powiedzieć, począwszy od papieża Jana XXIII, papieża Roncalli, który był do końca życia fanem cyrku, który był pierwszym papieżem, który cyrk do Watykanu zaprosił, No, na cześć jego nawet powstał cyrk Roncalli, jeden z najsłynniejszych cyrków w Europie. I dlatego myślę, że dobra jest okazja przypomnieć, że takie duszpasterstwo istnieje. Jak już wspomniałem, najbardziej rozwinięte duszpasterstwo cyrkowe jest właśnie we Francji, ale nie można pominąć także krajów Europy niemieckojęzycznej. Serdecznie pozdrawiam i panią Litkę, i panią Ewę, i pana Mirosława, i księdza oczywiście najbardziej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, również pozdrawiamy księdza Wojciecha.
Ale niespodzianka.
No,
tak, dobry znajomy. I myślę, że tutaj podrzucił niesamowity temat, dlatego że i w Niemczech istnieją właśnie duszpasterskie takie organizacje. Natomiast zastanawiam się, bo w Polsce nie mamy takiego duszpasterza. Może można było.
Ale mamy swojego patrona, świętego Jana
Patrona
Bosko.
Tak, ale nie mamy my jako cyrki duszpasterza. Aczkolwiek dbaliśmy o to, ja też miałam cyrk święcony.
Ja też.
Przydałby się ktoś tak.
Myślę, że warto się zgłosić. No, i no tutaj troską duszpasterską odpowiednie osoby otoczą bez najmniejszego wątpienia, ponieważ myślę, że tym bardziej przy tak trudnych rzeczywistościach, prawda, tak trudnych akrobacjach, również opatrzność Boża nieustannie trzeba, by czuwała. I ludzka wiara w ludzkie siły to jest jedno. Mówiliśmy też o tej, prawda, o tej rutynie. Dlatego warto się zastanowić nad tym. Warto się zastanowić się, aby faktycznie również otoczyć taką opieką duchową rzeczywistość cyrku. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niego Cię pochwalę, Jezus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczemość ojcze Dawidzie. Pozdrawiam pięknie gości w studiu. Dzwonię Jacek z Chicago.
Witamy serdecznie.
No, no piękny temat, ale moje takie pytanie, bo jak się na przykład widzi się tych iluzjonistów w cyrku, i może oni są wyuczeni, ponieważ też patrzę na mamtale, na amerykański czy angielski i to tak się wszystko udaje. Ale moje takie pytanie, nie chcę nikogo urazić, bo może wyuczeni, ale ci iluzjoniści może nie mam jakiegoś powiązania z demonem czy szatanem, bo tak to się wszystko udaje. No, takie moje pytanie.
Ale jakie pytanie?
Czy iluzjoniści?
O iluzjonistów, no generalnie...
Panie Jacku, dziękujemy serdecznie.
Iluzjoniści to jest też tylko sztuka, nieco odrębna od stricte cyrkowej sztuki, ale iluzjoniści nie mają nic wspólnego z jakimiś czarami. To jest też sztuka manipulacja rąk, prawda? To są też tylko elementy wyćwiczone też ciężką pracą.
Rekwizyty, które też bardzo się zmieniły.
Wymyślone przez inżynierów wręcz.
Tak. W tej chwili lasery.
To są tylko triki.
Z takich
szkole cyrkowej iluzji nigdy nie uczono, z tego co wiem.
Nie, bo to jest taka dziedzina nieco trochę odrębna. Ale wykorzystywana.
Iluzja przyszła do cyrku z
zewnątrz. Bo ludzie
zewnątrz.
To bardzo lubią. Bardzo lubią iluzję.
Tak.
I w tym kierunku również cyrk się rozwija, prawda? Iluzji.
Oczywiście.
Bo, chociażby podczas spektakli, które państwo tworzycie, ta przestrzeń, ten czas również na tę dziedzinę znajduje swój czas.
Tak, no przecież są takie rekwizyty, numery, o których by dawni iluzjoniści w ogóle nie pomyśleli. Nad tym naprawdę pracują inżynierowie, efekty świetlne do tego dodane. Także no taki tryk jak skrzynia i piła, to już właściwie możemy sobie się tylko z tego pośmiać, tak? I tam nogi jakieś. Teraz są naprawdę, że czasami patrząc na takich no, najlepszych, sami się zastanawiamy, jak oni to robią.
Ja kompletnie nie wiem, nigdy nie wiem.
W zasadzie to nie wiemy.
Ale to na tym to polega właśnie, że człowiek nie wie. I dlatego jest to jakąś niespodzianką, prawda, że nagle tutaj przepiłowali panią, a pani wychodzi cała i zdrowa.
No właśnie.
Robi to niesamowicie duże wrażenie i pięknie, że cyrk nieustannie wychodzi naprzeciw potrzebom widzów, którzy coraz bardziej są spragnieni emocji, ale czy dojdziemy do jakiejś granicy?
Ja myślę, że tak jak i w sporcie, zawsze te granice będą coraz bardziej przekraczane. Kiedyś podwójne salto było wyczynem, a trzy lata temu na naszym festiwalu artysta, akrobata, tu a w akrobatyce też przodują Rosjanie, wykonał sześciokrotne salto z odskoczni. Także był to niesamowity rekord. Ja sama nie wierzyłam, nawet policzyć nie zdążyłam, czy rzeczywiście wykonał tych sześć salt. Dopiero na zwolnionych obrotach na filmie można było się doliczyć. Ja, która jestem akrobatką, no nie mogłam się doliczyć. Także cuda, cuda rzeczywiście. Ale to wszystko jest okupione wieloma godzinami codziennej pracy. Wiele osób przychodzi też ze sportu po akrobatyce, gdzie rzeczywiście od dziecka
ciężko trenują.
Ciężko trenuje.
Do tej pracy zaraz wrócimy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże.
Małgorzata z Kędzierzyna. I ja chciałam się tylko podzielić taką refleksją, że w lecie w ubiegłym roku w Łebie byłam w cyrku Korona. Po wielu latach, kiedy nie byłam w cyrku i rzeczywiście widziałam to, co Państwo tam w tle pokazujecie, tą beczkę. No to jest straszne. Ja już sobie myślałam, że lepiej, żeby takich akrobacji nie było, bo cały czas myślałam, że coś tym panom się stanie. No bo w takiej małej beczce trzech mężczyzn na motorach, no w różne strony. Byłam struchlała. I jeszcze chcę powiedzieć, że dawniej właśnie, kiedy no, byłam dzieckiem, czy tam w dawnych latach, to rzeczywiście tacy akrobaci, takie ogromnie trudne różne takie akrobacje, no takie sztuki wyczyniali, że tak powiem, ale oni byli często też na uwięzi, to znaczy z taką asekuracją. I tak mi się to wydaje, że to może lepiej, bo no naprawdę takie są czasem. Teraz no nie ma już takich akrobacji, jak były w dawnych latach, bo była ta szkoła w Julinku. I właśnie chciałam zapytać, czy jest jeszcze rzeczywiście działa ta szkoła w Julinku, bo ja nie zrozumiałam, co pan na początku powiedział. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że w tym cyrku Korona to bardzo mi się podobały te ptaszki. Jak to można wytresować takie nieduże ptaszki, które tak dużo ich było i one tak ładnie się no, poddawały takim różnym jednakowym ruchom. I jeszcze mi się, bardzo mi się podobał taki pan, który strzelał z łuku i przestrzelił kartkę papieru cieniutką, ale tak w poprzek ta kartka była postawiona i jedna pani trzymała i tą kartkę przecięła ta strzała na pół. Po prostu podziwiam artystów cyrkowych i no tak mi żal jest, bo to taki jest ciężki los rzeczywiście, że oni tacy są, nie mają no jakby domu stałego i tak w różnych warunkach. No, także tyle chciałam powiedzieć, że podziwiam i tak no martwię się, żeby się im coś nie stało, bo to było straszne z tymi trzema panami w tej małej beczce, jak śmigali. No, to dziękuję. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Z Panem Bogiem.
Pani Małgorzato, z Panem Bogiem. To jest piękne, że w tej sztuce cyrkowej zarówno jest coś dla młodych odbiorców, młodych widzów, jak i dla osób starszych. Każdy może coś dla siebie znaleźć.
No, dla dzieci przede wszystkim musi być klaun.
Klauni zwierzęta.
Generalnie zwierzęta, w dobrym cyrku powinno być wszystko. Żeby cyrk nie był nudny, w programie powinien być przede wszystkim klaun, powinny być przede wszystkim zwierzęta. Powinna być gimnastyka, powinna być akrobatyka, powinna być ekwilibrystyka. Byłem kiedyś w Polsce, już nie chcę tu mówić nazwy, w pewnym cyrku, który serwował publiczności tylko i wyłącznie akrobatykę. Oczywiście akrobatyka najwyższych lotów. Przepiękne numery. Ale tej akrobatyki było przez 2 godziny. Mhm. Powiem szczerze, że mnie już też to zaczęło w końcu
czyli nie
nudzić.
Dla dzieci. Czyli trzeba tak program zbudować,
ale mnie też już to zaczęło w końcu nudzić.
Rozumiem.
Już czekałem na koniec, żeby sobie wyjść z tego cyrku. Po prostu w cyrku cyrk musi być bardzo różnorodny.
Mhm. Widowisko.
Muszą się te tematy zmieniać. Musi właśnie być gimnastyka, akrobatyka, ekwilibrystyka.
I musimy czymś zaskakiwać, tak jak tu pani powiedziała przez telefon, że
emocje,
cały czas czegoś się obawiała, jak oni się tam zmieszczą.
Koszą niewątpliwie emocje i z takim celem przychodzi publiczność do cyrku, że oczekuje tych emocji, oderwania się od rzeczywistości, oczekuje bajki, bajkowego widowiska, kolorowego i takiego naprawdę z emocjami.
Ale ja myślę, że też rodzice przychodzą ze swoimi dziećmi do cyrku po to, żeby to dziecko mogło dotknąć zwierzę, żeby mogło przejechać się na wielbłądzie. Jest to bardzo istotne dla tego dziecka, dla tych rodziców.
No to jest jak gdyby całość tego programu, tak? Bo nie, i ta wata cukrowa, i
tylko,
ten popcorn.
To jest ta atmosfera cyrku, oczywiście.
Tak, nie tylko same występy, ale...
Magia cyrku po prostu. Dokładnie tak.
Tak, ale...
I niemalże każdego dnia państwo wystawiacie sztukę cyrkową w innym miejscu. Jak wygląda taki dzień? Jeżeli się w ogóle rozpoczyna?
Myślę, że bardzo podobnie we wszystkich cyrkach.
Wstajemy o godzinie 5 rano, przed 5 w zasadzie. Odpalamy swoje samochody ciężarowe bądź jakieś tam busy, osobowe samochody. Jedziemy kolumną z miasta do miasta. Przyjeżdżamy na plac, mierzymy ten plac, ustawiamy samochody, budujemy cyrk, budujemy stajnie. Oczywiście w pierwszej kolejności wypuszczamy nasze zwierzątka, robimy im tak zwane wolne wybiegi. Następnie budujemy namioty cyrkowe, uzbrajamy to wszystko w światła, w dźwięk. Następnie odpoczywamy, bo przecież odpocząć też musimy. Dajemy występ, czyli program. No po czym zwijamy cały cyrk, czekamy znowuż do rana i tak się też zaczyna następny dzień.
Znaczy jednak się różnimy, powiem, bo nawet nie wiedziałam, że ty jeździsz w takim systemie, ponieważ my jak się budzimy, już jesteśmy na tym placu, gdzie
wieczorami
będziemy, grali, tak? Ekipa techniczna od 6:30 do 9:00 stawia namiot, buduje ten namiot.
Rano, tak.
Ten namiot jest zbudowany i już od godziny 9:00 mogą wejść zwierzęta, które potrzebują się przebiec po tym arenie i tak dalej. Po zwierzętach mogą, jeśli chcą, artyści próbować.
Ćwiczyć, tak.
Mogą ćwiczyć artyści. A potem to już jest przygotowanie do programu. I tak to wygląda. Każdego dnia po programie się zwijamy i jedziemy już na następne miasto, do następnego miasta.
Tak, przed każdym programem właśnie mamy też takie odprawy. Zbieramy się wszyscy, ekipa techniczna, artyści, ustalamy szczegóły, ustawiamy światła, próbujemy mikrofony, czyścimy dywany, jakieś tam niedociągnięcia, jeżeli ktoś coś widzi, no to oczywiście planujemy następne miasto, gdzie, co, jak, o której wyjeżdżamy.
Musimy być bardzo dobrze zorganizowani. To znaczy jest też czas na kawę, na obiad, ale musimy pilnować tego czasu od rana i wszystko, co się dzieje od rana, dzieje się pod kątem tego wieczornego widowiska, przedstawienia. A więc akrobata nie może na przykład się obiadać przez cały dzień, prawda? Musi żyć tak, że tak powiem, pod kątem tego, że za chwilę będzie musiał wystąpić, prawda, wieczorem.
Tak, no w ogóle.
A więc jest taka dyscyplina tak, i tak. Pracy... I o tej porze wiadomo, że robię to i to. Teraz jest sprzątanie, chociażby w przyczepie. Za chwilę jest ta kawa, potem jest na przykład otwarcie kasy, czyli prawda, tutaj w stronę publiczności jakby chcemy, żeby jak najwcześniej mogli sobie te bilety kupować, bo kto chce loże, to oczywiście przybiega rano, bo on chce mieć te najlepsze w pierwszym rzędzie. Także, ale wbrew pozorom to nie jest jakiś chaos, to jest naprawdę każda w zasadzie godzina i minuta jest wiadomo, co będzie robione. Jest uporządkowany bardzo dzień. I musi być taka dyscyplina, żebyśmy wszystko zdążyli i przede wszystkim, żebyśmy wszyscy zdążyli odpocząć i mieć dla siebie te parę minut, prawda? Czy nawet ze 2-3 godzinki.
Jeszcze dodam, że w każdym cyrku jest kuchnia. Kuchnia, która wydaje dla pracowników technicznych, która wydaje śniadania, obiady, kolacje, tak? Więc to też trzeba zorganizować dla 30 czy 40 osób na placu, żeby prowadzić taką kuchnię.
No dlatego są zaopatrzeniowcy, są kierowcy, są administracja, jest dział reklamy, to jest spore przedsiębiorstwo, takie miasteczko cyrkowe.
I odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Dawida i zaproszonych gości. Marcin z Małonga. Mi się nasunęło takie pytanie. Czy naprawdę nie ma tam właśnie w cyrku w czasie przedstawienia jakiejś magii, jakiegoś powiązania w ogóle z ciemnymi mocami? Bo ja pytam się szczerze, że ja chyba nigdy nie byłem, czy chyba ze względu właśnie na to. I jeżeli nie ma, to czy to dotyczy państwa cyrku, czyli korony, czy w ogóle wszystkich cyrków? Czy taka wiedza, jest w Państwu? Państwo mają taką wiedzę. A co do ojciec Dawid wspomniał odnośnie tam zwierząt, no to teraz niestety mentalność ludzi jest taka bardzo, bardzo ciężka, bym powiedział, bo bez problemów jakichś większych można mordować dzieci, a dmuchamy i kuchamy na zwierzęta. Więc ja nie mówię, żeby robić krzywdę oczywiście, bo sam mam wiele zwierząt, ale no niestety takie mamy myślenie, takie po to mamy ciężkie czasy teraz. Serdecznie pozdrawiam, będę czekał na odpowiedź. Szczęść Boże, niech Najświętsza Pani pozdrawi.
Szczęść Boże, również pozdrawiamy Panie Marcinie. Prosimy.
Panie Marcinie, przede wszystkim zapraszamy do cyrku.
Właśnie.
Do dobrych cyrków. Wtedy jak Pan obejrzy nasze programy, no może będzie Pan częściej chodził do tego cyrku. No cóż można powiedzieć o magii. Już tutaj była...
Najbardziej Pana przekonamy, jeśli będziemy mogli Pana gościć u nas na przedstawieniu. Bo nie możemy rozmawiać o czymś, czego nie wiemy, prawda? Jeśli Pan nie zna cyrku, postaramy się Panu go przybliżyć.
Proszę nam zaufać i pójść do tego cyrku.
Siła cyrku tkwi w jego właśnie prawdziwości. W tym, że to jest bardzo rzeczywiste, że to wszystko dzieje
mówiąc
się
o magii cyrku,
tutaj i teraz.
Mówimy o atmosferze cyrku.
Tak.
Tak, w przenośni. Natomiast jeśli chodzi o te zwierzęta, to naprawdę my tak uważamy, że jest to kwestia jakiejś uprawiania jakiejś polityki przez pewne grupy ludzi, którzy na tym zarabiają, mają w tym jakiś cel, natomiast na pewno nie chodzi tu o zwierzęta.
No z pewnością, że jak pani Ewa powiedziała, jeżeli chodzi o zwierzęta, to ludzie, którzy oskarżają nas o to, że my tam nad nimi się zmęczamy i tak dalej, że je traktujemy. Organizacje te na pewno nie powstały po to, żeby ratować cyrkowe zwierzęta. Organizacje te powstały po to, żeby zarabiać pieniądze kosztem właśnie naszych zwierząt i też innych tematów, prawda?
Zaprośmy kolejną osobę do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Bardzo proszę.
Dobry wieczór. Krzysztof z Poznania, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym zapytać szanownych gości, biorących udział w programie, co te zwierzęta robią po programie, bo trenują godzinę, występują 5 minut, a potem są przemieszczane do klatki. No i z tej klatki spędzają pozostałe 10 miesięcy. Wydaje mi się, że to jest bardzo ryzykowne, ponieważ w naturze te zwierzęta spędzają na ogromnych przestrzeniach swoje życie. Jak to wygląda w cyrku właśnie?
Dziękuję Panie Krzysztofie za pytanie.
Bardzo chętnie odpowiemy na to pytania, ponieważ po pierwsze to my nie mamy żadnych klatek. Tak,
oczywiście.
Nasze zwierzęta, tak jak i my, przemieszczają się do następnego miasta. Pierwsze, co robimy, to są one właśnie wyładowywane i ich dom, czyli stajnie, są rozstawiane.
Konie przez cały dzień biegają na wybiegach. Mówiliśmy już o tym.
Zwierzęta są ogólnodostępne.
Nigdy nie są wielbłądy wiązane. Poza tym one są jakby żyją na wolności. Codziennie świeża trawa, codziennie świeże drzewka na placu, który wynajmujemy. Naprawdę nawet nigdy nie są uwiązane. Konie też nie.
Myślę, że to też zostało jak gdyby, jeśli mogę powiedzieć, coś pomylone, bo Pan mówi, porównując nasze zwierzęta cyrkowe do zwierząt żyjących w naturalnych gdzieś tam warunkach. Nasze zwierzęta cyrkowe nie urodziły się gdzieś tam, tylko się urodziły tutaj w Polsce.
Albo w ogóle w cyrkach rodzą się zwierzęta.
Dokładnie, albo w zoo się rodzą ze zwierzęta, więc pytanie jest, co dla nich jest naturalnymi warunkami. Bo na pewno gdybyśmy nasze zwierzęta wypuścili, nie wiem, w Afryce na przykład, nasze zebry, no to
nie byłyby dla nich naturalne.
To nie są dla nich naturalne warunki. Więc proszę jak gdyby nie mieszać tutaj pojęć zwierząt żyjących w naturalnych warunkach, bo dla naszych zwierząt cyrkowych naturalne warunki są takie, gdzie się one urodziły.
Cyrk Korona i cyrk Zalewski już funkcjonują od 1993 roku. Czy pośród osób, prawda, które tworzą te cyrki, są osoby, które od samego początku są, występują? Jaka jest też zmienność osób, które tworzą cyrk?
My 25 lat, to trudno by było, żeby ten sam artysta, który zaczynał, był i teraz. Natomiast muszę powiedzieć o takiej historii, że ludzie, którzy kończą kariery jako artyści, chętnie zostają w cyrku, bo też nie widzą innego jak gdyby systemu życia poza cyrkiem, więc mamy wśród pracowników administracji, czy kasy, czy jakichś innych funkcji nie na arenie, artystów, osoby, które były kiedyś artystów. Były artystami, tak? No oczywiście,
jak my sami zresztą.
Tak jest. Natomiast oczywiście nie zmieniły się dyrekcje, więc to są chyba jedyne pozycje i funkcje, które się nie zmieniły. No,
naszym zadaniem jest fundować co roku publiczności nowe przedstawienie, a więc to muszą być nowi wykonawcy. To nie jest tak jak w cyrku, nie jest tak jak w teatrze, gdzie aktor uczy się pewnej roli do pewnej sztuki, zmienia się sztukę, to ten sam aktor wykonuje inny tekst, prawda, inną sztukę. Artysta cyrkowy dochodzi do perfekcji latami. I on wykonuje swoją sztukę, swój numer cyrkowy, przez całe życie go udoskonala. Nie jest tak, że jak ktoś jest doskonałym żonglerem, to na następny rok on będzie woltyżerem albo gimnastykiem. Nie ma tak. Jest ścisła specjalizacja. Myśmy swój numer akrobatyczny wykonywali 17 lat, dopóki nam pozwoliły siły.
17 lat.
I udoskonaliśmy. I dzięki temu, żeśmy zdobywali nagrody, żeśmy wiele lat pracowali w jednym zespole. Także nie jest możliwe, żeby ci sami ludzie przez x lat byli
w jednym cyrku.
My musimy angażować artystów dla nowego widowiska.
Pani Gigi, jeśli chodzi o artystów, to tak. Natomiast bardzo chciałabym podkreślić, że jeśli chodzi na przykład o pracowników technicznych, to są ludzie, którzy też bardzo się przywiązują do swojego zawodu, bo są to w końcu specjaliści od tego, żeby budować namioty i tak dalej. I tacy ludzie bardzo długo z nami współpracuje.
Pani Lidio, podczas występu, moment, na który pani najbardziej czeka?
Podczas programu?
Tak.
Żeby się wszystko szczęśliwie zakończyło, a więc finał.
Finał.
Tak.
A czy pani Ewa ma taki swój złoty, taki punkt, który
znaczy,
jest właśnie
to, nawiązując do tego, co powiedziała Litka, to rzeczywiście my się czujemy jako organizator, jako właściciel bardzo odpowiedzialni za to, co się dzieje, a więc przede wszystkim bezpieczeństwo. Nie tylko artystów, tych, co są na arenie, ale i publiczności, żeby się nic nie stało, prawda? Bo to jednak no, są też zwierzęta. Może ktoś spaść z ławki. No o wszystko, wszystko. Może spaść, no deszcz akurat nam nie przeszkadza, natomiast wiatr. To jest duży stres, kiedy zapowiadają, że będzie wiać. Nie wiemy, jesteśmy cały czas, sprawdzamy pogodę. Bo publiczność o tym nie wie. Oni się świetnie bawią, a my patrzymy w niebo.
Tak, tak.
I bywało, że odwołaliśmy spektakl. Bo nie weźmiemy takiej odpowiedzialności, jeżeli niby nasze namioty do 150 mają wytrzymać, ale nigdy tego nie będziemy próbować. Także jeżeli coś jest nie tak, jest ostrzeżenie, to my wtedy niestety mamy stres. Natomiast jeśli chodzi o ulubiony punkt programu, dla mnie to zawsze były wyczyny akrobatyczne. Więc ja zawsze czekam, sama sobie angażuję. Czasami mąż krzyczy, za drogi jest ten numer, za drodzy artyści nie może. Ale ja muszę mieć tą satysfakcję, ja muszę mieć przyjemność oglądania tych artystów codziennie. Mam wybrany numer w spektaklu, na który codziennie chodzę i go oglądam.
A na pana Mirosława?
No, ja jako właściciel cyrku, no dla mnie też najważniejsze jest to, żeby to wszystko szczęśliwie się skończyło, żeby ci ludzie wyszli zadowoleni z mojego cyrku.
Tak.
No czuję to piętno, czuję tę odpowiedzialność, nie tylko za artystów, ale właśnie za moją publiczność przede wszystkim. Tak powiedziała pani Ewa. Mieliśmy taką właśnie sytuację w zeszłym roku w mieście Wadowice, gdzie zapowiadali bardzo silny wiatr, ale tego wiatru nie było. Mhm. I ja chodziłem cały czas po placu i zachodziłem w głowę. Co robić? Grać czy nie grać? Mhm. W końcu przyszedł ten czas programu wpuszczania ludzi. Tych ludzi przyszło dość sporo. No niestety powiedziałem tym ludziom, że coś mnie wtedy tknęło. Mówię, słuchajcie państwo, zapowiadają bardzo silny wiatr, nie będziemy grać. ludzie wręcz krzyczeli na mnie, że no jak to, zaprosiliśmy ludzi, dzieci, obiecaliśmy dzieciom, a teraz nie gramy. Nie zagrałem tego programu, tak powiedziałem. W momencie, kiedy namiot poszedł w dół, kiedy żeśmy go złożyli, a był to czas, gdybym zagrał, to w tym momencie byłaby przerwa w cyrku. Zaczęło tak silnie wiać.
Przerwa przedstawienia.
Tak. Zaczęło tak silnie wiać, że no, wywracało drzewa.
No, zdarza się to, tak.
Też jakaś opatrzność Boża. Już, ponieważ czas naszego programu dobiega końca. Papież Franciszek, zwracając się do środowiska właśnie cyrkowego, powiedział, że ta sztuka, którą tworzycie, dobrze robi dla duszy. Mm-hmm. Życzmy sobie, aby właśnie spektakle, przedstawienia, sztuka cyrkowa, aby dobrze robiła dla duszy. Niech tak się stanie. Tego serca życzymy twórcom i odbiorcom.
Dziękujemy
za czas spotkania w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Cyrk, tradycja, akrobacja i rozrywka. Naszymi gośćmi, przypomnę, byli pani Lidia Król-Pinder, właścicielka cyrku Korona, wiceprzewodnicząca Związku Pracodawców Cyrku i Rozrywki, pani Ewa Zalewska, właściciel i dyrektor artystyczny cyrku Zalewski oraz pan Mirosław Złotorowicz, właściciel i dyrektor cyrku Arena. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.